Chwała Bogu. O, słychać mnie. Gratuluję wszystkim, którym śniki odpaliły rano albo chcieli wyjść w 20-stopniowym mrozie na dwór, także też się cieszę, że jestem już między wami i że mogę dzisiaj się czymś podzielić. Zastanawiałem się, co warto powiedzieć w moim pierwszym kazaniu w tym nowym roku, bo pierwsze kazanie było 1 stycznia, Mateusz się tym dzielił. I tak myślałem, może jakieś kazanie w formie życzeń, może jakieś zachęta. I powiem wam szczerze, że zazwyczaj znam temat kazania o wiele, wiele wcześniej. Mam to kazanie już tak poukładane w głowie, tak mniej więcej, z naciskiem na mniej więcej oczywiście. Ale tym razem zdarzyło się tak, że miałem totalną pustkę do samego końca. Mówiłem do Boga, bo trudno to nazwać dialogiem, bo to ja mówiłem, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Pytałem się, o czym mam mówić i tak naprawdę nie wiedziałem. Nic nie usłyszałem. Nie to, żebym teraz wam mówił, że przed każdym kazaniem dostanie SMS-a albo faks od Pana Boga jest tematem kazania, o którym mam powiedzieć i chwalmy Pana i w ogóle, ale no tak nie było. Zazwyczaj było tak, że czytałem jakieś fragmenty biblijne i wiedziałem, czy chcę się podzielić z Kościołem, ale tym razem też tak nie było. Myślałem, że Bóg do mnie w jakiś sposób przemówi, ale tym razem tak nie było. Tym razem ja mówiłem do Boga i nic, była cisza. I ta cisza, a zarazem ten czas, jaki ostatnio wszyscy przeżywamy, czyli okres Bożego Narodzenia, i nie wiem, czy wiecie, ale pewna grupa chrześcijan przeżywa właśnie teraz okres Bożego Narodzenia i są do przodu, bo mają 3-dniowy okres świąt Bożego Narodzenia. Inna grupa znowu miała w piątek święto tak zwane Trzech Króli, Trzech Mędrców, ale wszystko to się otaczało tym okresem bożonarodzeniowym, okresem przyjścia na świat Jezusa. Ale o tym nie będę mówił. Nie będę mówił o świętach Bożego Narodzenia i najprawdopodobniej ten temat, którego się podjąłem, myślę, że go nie zgłębię dzisiaj i nawet myślę, że nie jest to możliwe, bo ten temat jest może nawet zbyt indywidualny dla każdego z nas. Ale zanim dojdziemy, co jest tym tematem, zanim się wyjawię z moim tematem, musimy zacząć od samego początku, od Starego Testamentu. Bóg stworzył świat. Żadna nowość, prawda? Dla nas chrześcijan. Koroną stworzenia był człowiek, Adam i Ewa. Widzimy tam sytuację, gdzie Bóg przebywa z człowiekiem, gdzie z nim rozmawia, rozmawia potem też z dziećmi Adama i Ewy, z Kainem, z Ablem. Widzimy, że Bóg instruuje Noego werbalnie, też z nim rozmawia. Jest taki fragment bardzo króciutki o Henochu, gdzie Bóg go porywa do siebie, jak kogoś bardzo ważnego dla niego, jak chciałby go mieć przy sobie. Mówi do Abrama, toczy bój z Jakubem, albo Jakub toczy z Bogiem i to tam też jest werbalnie. W bardzo długą polemikę, myślę, że chyba najdłuższy dialog między człowiekiem a Bogiem jest w Księdze Hioba, gdzie Bóg ujawia się Hiobowi i z nim rozmawia. Na górze na audiencję prywatną zamyka się z Mojżeszem i tam z nim też rozmawia. Można by powiedzieć, że twarzą w twarz, tak, że aż ten blask od Boga przebija się na Mojżesza i Mojżesz z góry bije blaskiem Boga. Poprzez swoich ludzi, zwanych prorokami, Bóg rozmawia z Izraelem. Napomina, pociesza, przekazuje mu bardzo istotne informacje. Cały czas mówił do swojego ludu, chociaż lud Izraela czasami wydawało mu się, że Bóg przestał mówić. Na przykład pierwsza księga Samuela 3:1 jest taki fragment: a pachole Samuele służyło Panu przed Helim, słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Ale mimo tego Bóg cały czas przemawiał do Izraela, dawał sny prorokom, mówił do swojego ludu, aż wreszcie wypowiedział bardzo myślę, że bolesne i straszne słowa przez proroka Amosa. Jeżeli możemy, otwórzmy sobie na księdze Amosa 8:11 i Pan Bóg powiedział coś takiego. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy. Ostatnie słowa Boga do swojego ludu Izraela Bóg powiedział także przez proroka, którego imię można tłumaczyć na posłaniec. Niektórzy teolodzy kłócą się, że to nie było imię, lecz to była funkcja, bo tak się właśnie tłumaczy jego imię, czyli Malachiasz. Naukowcy szacują, że jako datę najpóźniejszą, taką końcową możliwego działania Malachiasza to jest około 331 roku przed przyjściem Chrystusa. Czyli na ponad 300 lat Bóg Izraela przestał mówić do Izraela. Bóg to, co powiedział przez Amosa, że ześle głód słyszenia jego głosu, wypełnił tuż po słowach wypowiedzianych przez Malachiasza. Zamilkł na ponad 300 lat. Przez ponad 300 lat na ziemi nie pojawił się żaden prorok pański, który byłby tubą głosu Jahwe. Na ponad 300 lat nastała cisza, tak jakby Boga nie było. Przez wiele lat Bóg mówił do swojego ludu i nagle zamilkł. Myślę, że to musiało być dla nich straszne. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie na temat piekła, że jest to miejsce, gdzie nie usłyszysz głosu Boga, że jest to jedyne miejsce, gdzie nie ma Boga, Jego obecności, Jego głosu. Jest to miejsce, gdzie człowiek będzie sam. Czy możemy sobie to wyobrazić? Po ponad 300 latach pojawia się największy prorok, bo tak o nim powiedział Jezus, największy prorok, czyli Jan, który narodził się tuż przed narodzeniem naszego Zbawiciela. Ale poprzedzone to wszystko było 300-letnią ciszą. I w ten sposób przechodzimy do tematu dzisiejszego mojego kazania. Dlaczego Bóg milczy? A może bardziej szczegółowo, zanim Bóg zamilczy. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie dam rozłożyć całego zagadnienia w ciągu jednego kazania. Ale chciałbym się oprzeć dzisiaj na ostatnich słowach Boga do Izraela, które, jak już wcześniej powiedziałem, zapisane są w księdze Malachiasza. I tą księgę możemy mieć przed sobą, ona jest króciutka, tam chyba jest parę stron, albo jedna nawet, zależy od druku. Wierzę, że całe pismo jest natchnione przez Boga i wierzę, że Bóg przekazał nam swoje słowa, byśmy je wdrażali w życie i czerpali z nich naukę. Wierzę, że jest to zapisane wszystko i w Starym, i w Nowym Testamencie, z czego mamy czerpać. W ostatniej księdze Starego Testamentu znajdujemy parę powodów, dla których Bóg spełnił swoją obietnicę i milczał przez ponad 300 lat. I chciałbym je przyrównać do życia chrześcijańskiego, może do sytuacji, które znamy, które stały się lub mogą się stać w naszym życiu. Biblia mówi, że mądry człowiek wyciąga wnioski z czyjegoś doświadczenia i nie powiela błędów, tylko się stara je omijać. Stary Testament jest dla nas, ludzi wierzących, nauką, a zarazem przestrogą przed popełnianiem błędów Izraela. Czyli zanim Bóg będzie milczał, możemy już wyciągnąć wnioski, dlaczego tak mogło się stać w naszym życiu. Ostatnie swe słowa Bóg zaczyna od bardzo znajomego nam zapewnienia. Otwórzmy sobie na Malachiasza, pierwszy rozdział i drugi werset. I tylko początek, bo potem się zaczyna. Umiłowałem was, mówi Pan, zanim Jahwe wyłuska swoje oskarżenia przeciwko swojemu ludowi, zanim powie, co rani jego serce, zapewnia Izraela, że ten jest i był i będzie przez niego kochany, że jako lud Boży był zawsze na pierwszym miejscu. Bóg potwierdza swoją miłość w śmierci Jezusa na krzyżu po tych 300 latach milczenia. Najbardziej znany fragment Nowego Testamentu rozpoczyna się, kojarzycie? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Izrael otrzymał od Boga wszystko, co było mu potrzebne do życia w szczęściu z Bogiem. Po przyjściu do ziemi obiecanej, pamiętamy, że to była ziemia nazwana, że to była miodem i mlekiem płynąca. To była bardzo urodzajna ziemia. Dostali wszystko. I tak samo my, ludzie wierzący, po nawróceniu dostajemy taką ziemię obiecaną wreszcie. Dostajemy od Boga wszystko, co tylko pozwala nam żyć tak zwanym bogobojnym życiem, czyli życiem z Bogiem. Dalej Malachiasz mówi już o powodach, paru powodach milczenia Boga. Od 8 wersetu, pierwszy powód, który wybrałem. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Jak wiemy, Izrael miał składać ofiary Bogu z najlepszych pierwocin. Bóg dał przepis ludowi wybranemu, w jaki sposób ma postępować. Dla Boga liczyło się to, że człowiek daje mu to, co ma najlepsze od siebie. Izrael zaczął kombinować. Ludziom szkoda było dawać swoje najlepsze sztuki bydła, swoje najlepsze rzeczy i zaczęli przynosić na ołtarz to, co im zbywało, to, co było chore, to, co było niepotrzebne tak naprawdę. Szkoda im było. Bóg pragnie ofiary z serca. Jeżeli kochasz kogoś bardzo, czy zapraszając na siebie gości podasz im na przykład rosół z padniętej kury, która już sama się nie rusza, tylko ją coś rusza? Czy mając bliską relację z kimkolwiek, dasz mu coś wybrakowanego w prezencie na przykład? Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Dzisiaj z braćmi przed nabożeństwem rozmawialiśmy o Starym Testamencie i trochę prześmiewczo mówiliśmy, że Stary Testament już przeminął i że to już nie ma co tam brać i tak dalej, i tak dalej. I część osób na przykład może uważać, że ale przecież Bóg już nie chce od nas żadnych ofiar, to już się wypełniło, Jezus jest tą doskonałą ofiarą i my już nie musimy dawać żadnych ofiar. No i nagle otwieramy, no jest to jakaś prawda, na pewno. Bóg, Jezus wypełnił system ofiarniczy. Ale Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale od 1 wersetu mówi coś takiego. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odmienienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli jednak ten system ofiarniczy nie przeminął. Mamy siebie składać jako ofiarę miłą Bogu. Mamy dawać to, co jest z nas najlepsze, najdoskonalsze. Jaka jest nasza ofiara? Czy my dzisiaj dajemy Bogu to, co jest najlepsze? Czy dajemy Jemu swój najlepszy czas? Czy Bóg w praktyce jest centrum naszego życia? Czy może odwlekamy i odkładamy na później Boże sprawy i dajemy tylko to, co nam zostało? Coś, co, że tak powiem, jest ułomne, takie z odrzutu. Bóg zapytuje Izraela, a zarazem nas, czy traktujemy go poważnie. Czy traktujemy go tak poważnie jak naszych pracodawców. To jest dokładnie w tym wersecie o tym napisane. Lub, jeżeli nie mamy pracodawcy, nasze firmy. czyli coś, co daje nam w jakiś sposób utrzymanie. Bóg zadaje pytanie, czy ta ofiara, którą mi dajesz z siebie, jest takiej samej jakości lub lepsza, jak ofiara, którą dajesz swojemu pracodawcy. Izrael dawał Bogu to, co mu pozostawało. Bóg od nas wymaga, abyśmy Jemu poświęcali to, co mamy najlepsze, chce naszego najlepszego czasu, zaangażowania naszego serca. Czy nasza ofiara jest czymś, co ma zaspokoić tylko nasze sumienie, ma sprawić, że powiemy sobie, że nie jesteśmy tacy najgorsi i co nieco Bóg dostanie z tego naszego ołtarza, naszego ciała? Czy nasza ofiara jest jak może wdowi grosz, że jest wrzucone tam wszystko, całość? Musimy zadać sobie pytanie i powiedzieć sobie, że albo przypomnieć sobie, myślę, że Bóg dał nam to, co miał najlepszego. Życie swojego Syna. Bo kocha mnie i jeżeli ja kocham Jego, idąc za słowami Pawła, oddam Mu siebie całego, nie częściowo. Drugi powód, i to jest trudny temat, na szczęście go tylko zahaczę i to daję wam to do rozsądzenia, to jest, uwaga, temat dla małżonków. I takim był też powód zamilczenia Pana Boga jednak. Od drugiego rozdziału, od 13 wersetu, jak możemy, przeczytajmy. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Pozwólcie, że pominę oczywistą oczywistość. Czyli to, że obrzydliwością dla Boga jest to, kiedy mąż lub żona zdradza fizycznie drugą połowę. Lub to, że komuś ta druga połowa nagle obrzydła, bo nie wygląda już jak bogini Bóg z reklamy mydła. Tylko niestety się ta druga strona postarzała i no już mi nie pasuje za bardzo i się jej pozbywam. Pomijmy to, bo to jest, myślę, że dla nas oczywistość. Mam nadzieję, że dla nas jest to też temat jasny. I Bóg w drugim powodzie swojego milczenia wchodzi tak naprawdę w relacje rodzinne. Kiedy zakładasz rodzinę, składasz przed Bogiem przysięgę. Wręcz deklarujesz nie tylko przed Bogiem, ale i świadkami zgromadzonymi, że ty, mężu, od teraz, mówię tutaj o momencie ślubowania oczywiście, nie od teraz, nie od tej chwili, nie? Bo to już byśmy mieli tyle lat za sobą, będziesz głową rodziny i że swoją rodzinę będziesz kochał, jak Chrystus umiłował Kościół, ze wszystkimi tego skutkami. A ty, żono, będziesz szanowała swojego męża. I zadajmy sobie pytanie. Ja zadaję sobie też w swoim życiu to pytanie. Czy wypełniasz tą obietnicę w swoim życiu rodzinnym? Czy my, mężowie, jesteśmy przewodnikami duchowymi w naszych domach? Czy nauczamy nasze dzieci o miłości Bożej? Czy wszystkie nasze decyzje są podejmowane z miłością, czy bardziej z egoizmu? A czy wy, żony, bo już nie mogę powiedzieć my, mężowie, wy, żony, szanujecie swoich mężów, mówicie o nich dobrze, wspomagacie ich i nie umieszacie ich autorytetowi? Wiesz, niewierność to nie jest tylko zdrada fizyczna, ale to jest też zdrada obietnicy, jaką sobie nawzajem kiedyś daliśmy. Zdrada fizyczna może być tak samo bolesna, jak niespełnienie małżeńskiej obietnicy. Jezus powiedział, żeby nasze tak będzie tak, a nie, niech będzie nie. W jakim stanie jest nasza obietnica małżeńska? Czy my ją wypełniamy? Powiedziałem, będę zahaczał tylko niektóre rzeczy. bo są to trudne sprawy i każdy z nas musi rozsądzić to w swoim sercu. Trzecim powodem, przejdziemy do trzeciego rozdziału od 8 wersetu. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? No i temat dzisiaj sprzed dziesięciny. Już myślałem, że Piotr dzisiaj będzie mówił troszeczkę o tym. Aż się bałem przez chwilę, bo że mi zabierzesz część kazania. W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Bóg chce, żebyśmy oddawali Mu każdą część naszego życia i wie, że dla człowieka sfera pieniądza jest sferą bardzo delikatną. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, jak przychodzi młodzieniec do Jezusa i mówi: Panie, ja tutaj wszystko wypełniłem. Nie ma przede mną prawa żadnych tajemnic, po prostu wszystko. Jezus na niego tak popatrzył i powiedział: super, bardzo się cieszę, masz tu już bilet, ale zanim to musisz teraz wszystko, swoje pieniądze oddać i rozdać ubogim. I on się oczywiście ucieszył, sprzedał wszystko i było fajnie. Niestety tak nie było, bo ten młodzieniec się zasmucił, ponieważ miał wiele, wiele majątności. Zazwyczaj nie lubimy, jak ktoś zagląda do naszego portfela. Unikamy rozmowy na temat, kto ile zarabia, a temat, kto ile daje na cele tak zwane panobogowe, jest zazwyczaj, delikatnie ujmując, indywidualną sprawą. A jak już dajemy, to zazwyczaj chcemy wiedzieć, na co to pójdzie, dlaczego nie na to, na co ja bym chciał, żeby poszło, a poza tym, dlaczego tak dużo. Bóg w swoim zarzucie oszustwa do Izraela w sprawie dziesięciny pokazuje, że tak naprawdę Izrael nie zaufał mu. I zadaje nam pytanie, czy my jemu ufamy w tej dziedzinie. Wchodząc do Kościoła Jezusa, i nie mówię teraz o jakimś budynku, tylko o organizacji Boga, o społeczności ludzi wierzących, tak naprawdę wnosimy ze sobą wszystko. Przed bramą Kościoła nie możemy zostawić niczego, co potem będziemy mogli przez mury wziąć i zachować dla siebie. Jest to deklaracja wyjścia całym swoim inwentarzem tak naprawdę do Kościoła. Także z zaufaniem o sferę finansową. Jeśli umiesz oddać tą część swojego życia pod władzę Boga, to znaczy, że stawiasz Boga w miejscu swojego źródła zaopatrzenia. Bóg nie chce twoich całych finansów, chociaż wiemy, że z czasów pierwszego Kościoła byli ludzie, którzy oddawali wszystko, co mieli, ale nie było to od nich wymagane. Bóg chce część twojego zarobku jako zaopatrzenie, możemy przeczytać to w 3:10, aby był zapas w moim domu. Bóg chce część twojego zarobku jako zaopatrzenie swojego domu, czyli Kościoła. Jak to ładnie jest właśnie ujęte w tym wersecie. Bóg chce twojego zaufania i tego, że On cię zaopatrzy. I ostatni na dzisiaj powód numer 4, bo też i Malachiasz się kończy. 3:13. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, mówi Bóg. Próżna to rzecz służyć Bogu. Ostatnie, ale jakże bardzo ważne. Bóg wytacza bardzo ciężkie działa. Izraelowi zbrzydło służenie Bogu, zbrzydło przestrzeganie Jego praw, jak możemy dalej przeczytać. Czynności, które kiedyś wykonywali z sercem, dzisiaj okazały się dla nich tak naprawdę stratą czasu. Przystępując do Kościoła Jezusa Chrystusa, dostajemy rolę do wypełnienia. Zostajemy współpracownikami w firmie, która nazywa się Królestwo Niebieskie, które to jest podzielone na część widoczną i niewidoczną, jak to Jezus sam określił. I w tymże miejscu nie ma ludzi bez przydziału. Czasami pełnimy więcej niż jedną funkcję. Niektóre funkcje nadane są przez samego szefa, że tak powiem, a niektóre nadawane są przez jego kierowników. Ale z każdej z nich zostajemy rozliczeni przez samego szefa, zawsze. My, protestanci, wyznajemy taką zasadę, że, bo można to porównać do uczynków, że uczynkami zbawienia sobie nie wypracujemy. I jest to prawda. Ale jak powiedział Juda, bez uczynków nie ma wiary. Jeżeli jesteś człowiekiem nawróconym, chęć służenia, chęć pracowania dla Królestwa Bożego jest wynikiem twojej wiary. Jakość twojej służby w domu Boga mówi o stanie twojego serca, jak i właśnie wiary. Bóg nie tylko wymaga jakiejś służby, Bóg wymaga najlepszej jakości służby. Ostatnio czytałem bardzo ciekawy poradnik dla liderów. I tam był taki starszy pastor, który stwierdził, że musi już poszukać swojego następcy i chciał wybrać takiego najlepszego, żeby mógł przejąć kościół, który Pan Bóg mu powierzył. I zebrało się bardzo dużo osób młodych na pewnym zebraniu i ten pastor starszy rzucił, tak żeby oni nie widzieli oczywiście, rzucił papierek na podłogę i patrzył się, co ci ludzie zrobią. I wybrał osobę tą, która podniosła papier. Bo wiedział, że człowiek, który ma serce sługi, będzie troszył się i o małe rzeczy, i o duże rzeczy. W ten sposób chciał rozpoznać osobę, która będzie wiedział, że będzie mogła, że będzie się troszczyła o jego kościół nie tylko w rzeczach najważniejszych, ale także w rzeczach najmniejszych. Bóg od nas wymaga postawy dobrego sługi. Zostałeś do czegoś wytypowany. Nie jest może to właśnie służba najwyższych lotów. Może zostałeś powołany przez kierownika Pana Boga do tego, żeby sprzątać toaletę, czyścić, nie wiem, naczynia po nabożeństwie i tak dalej, i tak dalej. Ale rób to na 100%. Masz być nauczycielem szkółki? Rób to z poświęceniem, na 100%. Jesteś w służbie, gdzie wymagana jest punktualność? Przyjdź wcześniej. Spełniaj swoją służbę, jak najlepiej umiesz. Niech traktuj jej jako zła koniecznego. Niech nie przyjdzie ci do głowy, tak jak przyszło to Izraelowi, żeby stwierdzić, że ten czas, który poświęcasz, czy to też poświęciłeś, to był zmarnowany czas. Te cztery punkty chciałbym, aby były początkiem waszego śledzenia w Biblii, szukania odpowiedzi, dlaczego Bóg milczy i co robi, by Bóg nie milczał. W jednym kazaniu nie dam odpowiedzi na tak indywidualne pytanie. Czy Bóg miał tak zwanego focha? Nie. Nie jest człowiekiem, nie pogniewał się i na odchodne nie powiedział zamilknę, bo tak. Przez swojego proroka Bóg wyłuszczył cały temat. Ostrzegł i dopiero zamilkł. Na ponad 300 lat. Wiesz dlaczego? Myślę, że dał czas na zastanowienie. Dał czas na odczucie, jak to też jest bez niego. Dał czas na wyciągnięcie wniosków. Może jesteś w jakiejś sytuacji, że nie słyszysz głosu Boga, że Bóg przestał do ciebie mówić, albo odczuwasz pewne symptomy, tak jak ja na przykład odczuwałem przed kazaniem. Można powiedzieć głupio, usłyszałem milczenie Boga. To, co zostało powiedziane, ma naprowadzić na to, że Bóg daje ci czas na zastanowienie się. Wiesz, jest takie ważne słowo wypowiedziane przez wielkiego proroka. Nawróćcie się. To powiedział Jan Chrzciciel. Zawróćcie z błędnej drogi. Wróćcie do miejsca, gdzie rozmawiałeś z Bogiem. Czasami trzeba usiąść w ciszy, przypomnieć sobie, w którym miejscu ostatni raz Bóg ze mną rozmawiał i wrócić do tego miejsca. Czasami nie da się wrócić bez czyjejś pomocy, bo jesteśmy tak zagubieni w tej puszczy, że potrzebujemy pomocy, żeby wrócić do tego głosu Boga. Ale tak naprawdę tylko od nas zależy, czy chcemy wrócić do tego miejsca, gdzie go ostatni raz słyszeliśmy. Zastanawiam się, czy to kazanie jest dla kogoś ze zboru. Jak kończyłem go pisać, to wiedziałem na pewno, że każdy z tych punktów dotyczy mnie. Że z każdym z tych punktów mógłbym sobie postawić znak zapytania i powiedzieć sobie, czy jestem jak Izrael, czy jestem jak dzisiaj śpiewaliśmy, że Bóg jest dla nas bratem, przyjacielem, Panem, Królem. Są pewne momenty na pewno mojego życia i myślę, że też każdym z nas, że jest tak, jakbyśmy nie słyszeli Boga, że zadajemy sobie pytanie. Chciałbym, żeby to kazanie tylko było taką dla nas możliwością szukania powodu, dlaczego Bóg nagle zamilczał. Bo Bóg nigdy nie zamilczy i nie powie ci dlaczego. Musimy cofnąć się, nawet może do samego początku. Może jesteś już człowiekiem wierzącym 20, 30, 40 lat, ale może jesteś w takiej sytuacji, że zgubiłeś ten głos Pana Boga dawno temu. I bardzo możliwe, że trzeba wrócić nawet o te 300 lat i przeczytać jeszcze raz ostatnie słowa Boga i zrozumieć, dlaczego On nas ostrzegł, że zamilkł. I ja już teraz też zamilknę. Amen.
Dziękujemy Tomkowi za słowo. A tak swoją drogą to rzeczywiście